Ciechocinek, 21 lutego 2005 roku. Odnalazłem tekst, który napisałem w 1988 roku, jeszcze prowadząc Arkadię w Ciechocinku, dotyczący nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. Chciałbym Państwa z tym tematem zapoznać, ponieważ to, co napisałem w 1988 roku, nadal jest aktualne i nadal dla zainteresowanych może przynieść bardzo duże korzyści. W materiałach z konferencji lekarzy w Sztokholmie z grudnia 1987 roku znajdowało się obszerne opracowanie o wirusie HIV i AIDS. Autorzy z 300 pytań dotyczących tych tematów odpowiedzieli na 299. Nie odpowiedzieli na ostatnie pytanie, które brzmiało: jak skutecznie pomóc nosicielom wirusa HIV i chorym na AIDS? W ostatnich latach ukazało się wiele nowych materiałów i spostrzeżeń na ten temat. Pojawiły się sugestie, że mechanizm działania wirusa HIV może być taki sam, jaki spotykamy w wielu innych chorobach, które są znane od dawna, których faktycznych przyczyn współczesna nauka nie zna, którym nie umie zapobiec i nie umie ich skutecznie leczyć. Są to tak zwane choroby z autoagresji. Przyczyną wyższą wszystkich tych chorób jest niemożność pokrycia przez organizm potrzeb budulcowych, energetycznych, określonych tkanek, czy narządów, czy układów narządów na przynajmniej dostatecznym poziomie. Z kolei przyczyną wyższą tej niemożności jest określony, ale zawsze nieprawidłowy skład diety. Prawidłowy model żywienia człowieka jest tylko jeden dla wszystkich ludzi. Model ten nie jest dla większości ludzi znany. Wszystkie dotychczas stosowane przez ludzi modele żywienia były i są bardziej lub mniej, ale zawsze dla ludzi szkodliwe. W zależności od popełnianych błędów w żywieniu powstają określone choroby. W zależności od tego, które tkanki zmuszone są do buntowania się przeciw organizmowi, to prowadzi do wytwarzania przeciwciał skierowanych przeciw buntującym się tkankom, rozwija się określona choroba z autoagresji, taka jak na przykład choroba Birdera, Bechterewa, goście przeleku, postępujące stwardnienie rozsiane i sporo jeszcze innych chorób. Pomijam powszechnie dotychczas znane i uznane fakty związane z problemem AIDS, ponieważ okazały się być niewystarczające do rozwiązania tego problemu. Ostatnie doniesienia wskazują, że rozprzestrzenianie się wirusa może zachodzić przez mleko matki, która stała się nosicielem już po urodzeniu zdrowego dziecka. Wszelkie próby uzyskania skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi HIV są jak dotąd nieskuteczne i raczej w przyszłości nie należy oczekiwać na tej drodze poszukiwań korzystnych efektów. Dotychczas stosowane metody zwalczania chorób infekcyjnych, które sprawdziły się w wielu chorobach pochodzenia bakteryjnego, są mało skuteczne lub zupełnie nieskuteczne w wielu zakażeniach wirusowych. Pojawiły się doniesienia sugerujące, że wirus HIV sam nie niszczy układu odpornościowego organizmu, że tylko zapoczątkowuje procesy prowadzące do autoagresji przeciwko własnemu układowi odpornościowemu. W niektórych chorobach przebiegających w powiązaniu z procesami autoimmunizacyjnymi stosowanie metod leczniczych wzmacniających siły obronne organizmu nasila postępy choroby. Takie zjawiska opisano w stwardnieniu rozsianym. Dlaczego nie należy oczekiwać skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi HIV? Być może z tych samych powodów, dla których nie udało się dotychczas wynaleźć szczepionki przeciw wirusom powodującym zachorowania na stwardnienie rozsiane, jak niektóre teorie twierdzą, chorobę Birdera, goście z postępujący czy inne choroby z autoagresji, rozwijające się bez dodatkowego czynnika zapoczątkowującego procesy autoimmunizacyjne, czy rozwijające się po zadziałaniu swoistego zapalnika, jak w przypadku choroby reumatycznej, dla których zapalnikiem jest toksyna paciarkowcowa, czy być może stanieją Rosjanem, którym takim zapalnikiem może być określony wirus, który może spowodować zachorowanie tylko wówczas, gdy układ antygenowy określonych struktur centralnego układu nerwowego jest podobny do składu antygenowego określonego wirusa. Leczenie przyczynowe chorób z autoagresji rozwijających się w wyniku zadziałania swoistego zapalnika polega na szybkiej i znacznej zmianie składu antygenowego zaatakowanych procesem autoimmunizacyjnym tkanek. Zmianę taką można uzyskać przez radykalną zmianę diety. Przed 25-30 laty w szpitalach pediatrycznych przebywało bardzo dużo dzieci z ciężkimi, nabytymi wadami serca spowodowanymi chorobą reumatyczną. Obecnie takich dzieci jest kilkanaście razy mniej. Czynnikiem zapoczątkowującym zachorowanie na chorobę reumatyczną jest toksyna paciorkowcowa. Nie wszystkie dzieci, które chorują na anginy czy inne infekcje paciorkowcowe, mogące w skutkach spowodować wystąpienie zachorowania na chorobę reumatyczną, chorują na tą chorobę. Nie wszystkie dzieci chorujące nawet wielokrotnie na anginy zachorują na chorobę reumatyczną. Choroba reumatyczna rozwija się tylko u tych dzieci czy osób dorosłych, u których skład antygenowy tkanki łącznej w ogóle, a skład antygenowy zastawek serca i tkanki łącznej serca w szczególności, jest zbliżony do składu antygenowego toksyny paciorkowcowej. Co jest przyczyną, że skład antygenowy tkanki łącznej jest zbliżony do składu antygenowego toksyny paciorkowcowej tylko u niektórych ludzi? Co należy zrobić, aby zmienić skład antygenowy tkanki łącznej u osób podatnych na zachorowanie na chorobę reumatyczną w taki sposób, aby nie mogli zachorować? Choroba reumatyczna jest skutkiem nędzy. Nędza jest przyczyną odżywiania opartego głównie na produktach pochodzenia roślinnego. Takie odżywanie jest przyczyną niskiej wartości biologicznej ludzi, a niska wartość biologiczna ludzi jest główną przyczyną nędzy.